To jest audycja Podatki na prawo, podcast firmy Deloitte. Przed mikrofonem Paweł Rochowicz. Dziś jest 19 kwietnia 2017 roku. Witam Państwa w drugim odcinku naszego cyklu. Podatki na prawo, czyli najważniejsze tematy prawne i podatkowe dla przedsiębiorców. Omawiamy najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia biznesu. Ja w Państwa imieniu zadaję pytania ekspertom Deloitte. Dziś porozmawiamy o sprawie ochrony danych osobowych. To bardzo ważna sprawa w XXI wieku, w świecie, gdy każdy z nas jest podłączony do jakiegoś urządzenia elektronicznego, dzieli się informacjami o sobie na bieżąco. Dlatego też właśnie powstają wciąż nowe polskie i europejskie przepisy, które mają chronić te dane. Ekspertkami w tych sprawach są panie, moi goście, pani Agata Jankowska-Galińska, radca prawny w kancelarii Deloitte Legal. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Joanna Miernik, menedżer w dziale doradztwa strategiczno-technologicznego Deloitte Digital.
Dzień dobry.
Drogie panie, sprawa ochrony danych osobowych niby nie jest nowa. Przepisy na ten temat, polską ustawę mamy od wielu lat, a jednak ze względu tego, o którym wspomniałem wcześniej, tego coraz większego zainteresowania świata naszymi danymi osobowymi, coraz większej skłonności naszej do dzielenia się tymi danymi, mamy wciąż nowe przepisy. I tutaj dość ważną sprawą będzie europejskie rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych, no i szykowana też polska ustawa, która ma je uzupełniać. Powiedzmy jeszcze, czym będzie to rozporządzenie? Pani Agata.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane również RODO, jest rozporządzeniem unijnym uchwalonym w kwietniu 2016 roku. Rozporządzenie to będzie wiązać bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, co oznacza, że nie wymagać będzie ono implementacji, a jego postanowienia będziemy mogli stosować bezpośrednio. A oznacza to również tyle, że nasza ustawa o ochronie danych osobowych zostanie w bardzo dużym stopniu zmieniona. Te zapisy, które występują obecnie, zostaną uchylone, a w ich miejsce będziemy bezpośrednio stosować przepisy rozporządzenia. Polska ustawa nie zostanie jednak zlikwidowana w całości. Niektóre kwestie będą bowiem wymagały wskazania w naszej ustawie i dotyczy to w szczególności kwestii związanych z postępowaniem w sprawie o naruszenie ochrony danych osobowych, uregulowaniem kwestii europejskiej współpracy administracyjnej czy postępowania kontrolnego. Natomiast zasadniczo w pozostałym zakresie będziemy stosować bezpośrednio przepisy rozporządzenia.
I oczywiście zaraz o tych szczegółach opowiemy, ale pani jako dobry prawnik zapewne zaczyna lekturę każdej nowej ustawy, każdego nowego rozporządzenia od przepisów przejściowych i końcowych, tych, które właśnie określają, kiedy te zmiany, ta wręcz rewolucja nastąpi. I teraz najważniejszy moment, kiedy?
25 maja 2018 roku.
Mamy zatem jeszcze ponad rok, ale ponieważ materia jest duża, skomplikowana i dotyczy wielu przedsiębiorców, dużych i małych, zapewne już teraz należy o tym myśleć.
Zdecydowanie tak. Data 25 maja 2018 roku dla niektórych może brzmieć dosyć egzotycznie i odlegle. Natomiast z uwagi na to, iż rozporządzenie dotyka nie tylko kwestii prawnych, ale dotyka również kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem, jak i architekturą danych, do wdrożenia rozporządzenia, wdrożenia postanowień rozporządzenia w każdej organizacji powinny rozpocząć się już teraz. I co istotne, to rozporządzenie dotykać będzie nie tylko dużych firm, dużych przedsiębiorstw, takich jak banki czy ubezpieczyciele, ze strony których już widzimy budzącą się świadomość dotyczącą przepisów rozporządzenia, ale również małe firmy, małych przedsiębiorców, takich, którzy dotychczas z konieczności przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych nawet nie do końca musieli sobie zdawać sprawę.
A więc będzie to rewolucja powszechna, można powiedzieć.
Zdecydowanie tak.
Wiemy, że jest już rozporządzenie unijne, wiemy też, a może raczej dużo nie wiemy o projekcie ustawy o ochronie danych osobowych, bo z tego co wiem, jest on dopiero we wstępnej fazie, jest dopiero konsultowany.
Projekt jest, natomiast część jego zapisów spotyka się już teraz z krytyką. Między innymi z uwagi na to, iż jak wskazują niektórzy komentatorzy, brakuje przepisów regulujących wzajemne relacje pomiędzy przepisami ustawy a przepisami innych aktów regulujących chociażby kwestie sektorowe. Natomiast część przedsiębiorców podnosi również to, że w projekcie brakuje możliwości zawarcia ugody w toku postępowania prowadzonego przed regulatorem. Możemy się w związku z tym spodziewać, że ustawa zostanie jednak w pewien sposób zmodyfikowana, a część jej postanowień uzupełniona. Zresztą nie wyklucza tego samo Ministerstwo Cyfryzacji, które wskazuje, iż ustawa czy projekt ustawy ma na razie charakter bardzo wstępny i mogą znaleźć się w nim jeszcze dodatkowe postanowienia.
Zaznaczmy, że to rozporządzenie i towarzysząca mu ustawa będzie miało dwojaki wpływ. Chodzi przede wszystkim o wpływ na konsumentów. Mają one chronić te prawa. Konsumenci zyskają więcej swoich praw, a przedsiębiorcy zdaje się, że będą mieli do spełnienia więcej obowiązków, prawda?
W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że dla konsumentów to rozporządzenie oznacza nowe uprawnienia, a dla przedsiębiorców nowe obowiązki.
Zaraz pewnie o nich powiemy. Wspomniała pani jeszcze, że to rozporządzenie i pewnie ta nowa ustawa wpłyną na obszary prawa, to już powiedzieliśmy, ale też bezpieczeństwa oraz architektury danych. Bardzo skomplikowanie może brzmieć pojęcie architektury danych, zwłaszcza dla kogoś, kto z komputerem ma do czynienia tylko na zasadzie kontaktu z pocztą elektroniczną oraz Excelem. Pani Joanna o tym nam więcej opowie.
Przedsiębiorcy powinni posiadać dokumentację wszystkich systemów, w których dane są przechowywane i przetwarzane, z zaznaczeniem systemów, które są systemami nadrzędnymi i również przepływów między tymi systemami. Bo może się okazać, tak jak na przykład w dużych firmach, że takich systemów jest ponad kilkaset. I będą rozbieżności pomiędzy tymi systemami. I w związku z tym trzeba będzie zapewnić, że dane klientowskie, dane konsumenckie są aktualne, spójne, poprawnie przetwarzane, nie zawierają błędów. Jest to zresztą jedna z zasad, które zostało wprowadzone, zasada rzetelności i prawidłowości.
I co one oznaczają w praktyce?
W praktyce oznaczają, że przedsiębiorca nie tylko musi posiadać pełną dokumentację, tak zwanej architektury informacji, o której wspomnieliśmy, ale również udokumentować, że wdrożył w życie pewne procesy i również zmiany organizacyjne, w tym role i odpowiedzialności wewnątrz swojej organizacji, zapewniające efektywne zarządzanie danymi. Mówimy też o pojęciu może trochę też znanym w instytucjach finansowych, może jeszcze nieznanym w mniejszych przedsiębiorstwach, tak zwanym data governance.
Chodzi o zarządzanie danymi.
Efektywne zarządzanie danymi. Konkretnie pojęcie to zostało już wprowadzone wcześniej przez regulacje europejskie w instytucjach finansowych. Chodzi o pewien zestaw procesów, procedur, również ról odpowiedzialności wewnątrz organizacji oraz narzędzi, które pozwolą w efektywny sposób zarządzać spójnością, jakością danych, w tym również kontrolę i monitoring danych na bieżąco.
I zapewne z tą ogromną ilością danych, jakie będą spływały, trzeba będzie postępować tak jak z wielkim magazynem w firmie spedycyjnej, gdzie jest 1000 paczek na 50 tysiącach półek. O to chodzi mniej więcej, tak?
Dużym wyzwaniem może być tak zwane big data w dzisiejszych czasach. Czyli chodzi nie tylko o takie zbiory danych ustrukturyzowanych, ale również o zbiory danych nieustrukturyzowanych, które również firmy przetwarzają i przechowują. W tym na przykład możemy sobie wyobrazić, że będą to dane jakieś obrazy, nagrania rozmów telefonicznych, na przykład do call center. Tam również będą znajdowały się dane osobowe. W związku z tym trzeba zapewnić wszystkie środki bezpieczeństwa tych danych i tak samo wdrożyć pewne procesy, procedury, również narzędzia umożliwiające efektywne wyszukiwanie takich danych, inwentaryzację, zabezpieczające te dane.
Krótko mówiąc, do rzeczywistości, która już dzisiaj jest, która polega na tym, że firma handlująca choćby przez internet zbiera, czy bank zbiera mnóstwo informacji o swoich klientach i te informacje już tam są, będzie jakby nowy model zarządzania, tym bardziej ścisły, przewidujący więcej procedur, więcej formalności.
Będzie więcej formalności. Można powiedzieć, że dobre praktyki, które do tej pory były stosowane w większych firmach, staną się teraz obowiązującym prawem.
Tak, bo wiem, że wiele firm już wypracowało takie dobre praktyki w porozumieniu zresztą z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. I
tak,
to, rozumiem, będzie miało większe znaczenie.
Tak, dla dużych firm może to oznaczać dodatkowe inwestycje, pewnego rodzaju narzędzia, które do tej pory jeszcze nie kupili, które umożliwią właśnie łatwe przeszukiwanie takich nieustrukturyzowanych na przykład zbiorów danych.
Rozumiem. Wróćmy jeszcze na chwilkę do spraw prawnych, które się będą wiązały z tą, jak już słyszałem, dużą rewolucją we wszystkich zasadach dotyczących ochrony danych osobowych. Rozporządzenie i pewnie polska ustawa wprowadzą nowe zasady przetwarzania danych, w szczególności na przykład zgodności z prawem. Z tego, co tu zdążyłem przeczytać z materiałów propagowanych przez Deloitte'a, właśnie to jest jedna z podstawowych zasad tej ustawy. Ale zgodność z prawem to właściwie w każdej ustawie da się wskazać, o co tutaj chodzi.
Dokładnie.
Pani Agata.
Wydawałoby się, że zgodność z prawem jest czymś absolutnie oczywistym, a innymi słowy, jest to kwestia bycia zgodnym z obowiązującym prawem. Natomiast zasada zgodności z prawem, wskazana wprost w rozporządzeniu, ona zakłada, że przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na wskazanej podstawie prawnej. To znaczy, przykładowo, jak popatrzymy sobie na cykl życia danych z perspektywy konsumenta, osoba fizyczna przychodzi, czy zawiera umowę z przedsiębiorcą i przekazuje mu określone dane. Zgoda będzie musiała być teraz udzielona w sposób jasny, czytelny i w sposób aktywny.
Zgoda konsumenta oczywiście, tak?
Zgoda konsumenta. I konsument, aby móc wyrazić zgodę, chociażby na cele marketingowe, konsument będzie zmuszony odhaczyć wszystkie możliwe okienka, które będą precyzowały cel, zasady przetwarzania. Możemy się spodziewać dosyć dużych problemów w praktyce po stronie przedsiębiorców, a ze stwierdzeniem, jak dużo okienek będzie musiało zostać uwzględnionych, aby działalność przedsiębiorcy została uznana za zgodną z rozporządzeniem.
Bo poza tym, poza zgodnością z rozporządzeniem, jeszcze jest zwykłe zmęczenie klienta, który jak zobaczy 15 tych okienek, których ma postawić ptaszka, no to po prostu nic tam nie wstawi, nie zgodzi się na żadne przetwarzanie, prawda?
Oczywiście i tutaj istnieje ryzyko po stronie przedsiębiorców, że klienci mniej chętnie będą udzielali kolejnych zgód na kolejne cele.
Jeszcze wróćmy do tego, co przedsiębiorcy tutaj będą musieli. W związku na przykład z przekazaniem danych od jednego przedsiębiorcy do drugiego, bo to chyba też nowa sytuacja.
Rozporządzenie wprowadza zasadę przenoszenia danych. Ta zasada przenoszenia danych oznacza, że konsument będzie mógł przyjść do jednego przedsiębiorcy, na przykład do banku, i poprosić o zestaw swoich danych. I tutaj się pojawia kilka problemów praktycznych. Na jakim nośniku te dane powinny zostać mu dostarczone? W jakim formacie? Ten format powinien być na tyle czytelny, aby inny przedsiębiorca, który otrzyma dane od konsumenta, był w stanie z nich korzystać. Pytanie pojawia się o zakres danych, jakich dostarczenia może domagać się konsument, ponieważ z jednej strony na pewno będą to dane, których sam konsument dostarczył. Z reguły będzie to imię, nazwisko, podstawowe informacje, które konsument doręczył przedsiębiorcy, ale w trakcie obowiązywania umowy pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, konsument tak jakby dostarczał swoim zachowaniem i swoim postępowaniem nowych danych. Jeżeli były zbierane dane o geolokalizacji, to te dane też również się tam znajdą. Jeżeli były zbierane dane związane chociażby z rozmowami telefonicznymi, to też będą dane dostarczane przez konsumenta przedsiębiorcy w trakcie istnienia umowy. I teraz pojawia się takie pytanie, czy wszystkie dane przedsiębiorca będzie musiał przekazać, czy tylko część z tych danych, a co z danymi, które przedsiębiorca sam tworzył? To znaczy, przykładowo tworząc profil danej osoby, w oparciu o istniejące informacje i na podstawie tego profilu kierując do niego chociażby odpowiednią skierowaną ofertę czy reklamę. Kolejnym problemem, jaki może być w kontekście przenoszenia danych, jest kwestia przenoszenia danych między sektorami. Tutaj wątpliwość powstaje, co w sytuacji, jeżeli, może to przykład będzie dosyć egzotyczny, ale wydaje się, że na podstawie tego rozporządzenia jest możliwy. Osoba fizyczna, konsument, idzie do centrum medycznego, pobiera swoje dane i te dane zanosi na przykład do firmy telekomunikacyjnej. No wiadomo, że zakres danych, z których korzysta firma telekomunikacyjna, jest zupełnie inny niż ten zakres danych, z których korzysta centrum medyczne. I teraz, z których danych będzie mogła korzystać firma telekomunikacyjna, w jaki sposób, kolokwialnie mówiąc, odsiać te niepotrzebne dane, to są wszystkie problemy, przed którymi staną przedsiębiorcy.
Zwłaszcza, że niektóre z tych danych mogą być danymi szczególnie wrażliwymi dla takiego konsumenta. Jeżeli on przeszedł kiedyś jakąś chorobę, wyleczył się z niej i nie chce się do tego przyznawać, to może chciałby, żeby cały świat o tym zapomniał. I to jest, zdaje się, też zasada nowa, może już stosowana gdzieniegdzie. Prawo do bycia zapomnianym. Pani Joanna.
Konsument otrzyma nowe prawo na podstawie rozporządzenia. Jest to prawo do bycia zapomnianym, co w praktyce oznacza, że na jego wniosek, na jego prośbę, przedsiębiorca, który ma z nim umowę, będzie musiał wykasować wszystkie dane zbierane do tej pory, które posiada na temat konsumenta, niezależnie od tego, w którym systemie te dane są trzymane. Co to może oznaczać? Nie tylko wdrożenie tak naprawdę środków technicznych, czyli zapewnić, żeby te systemy mogły taki wniosek przeprocesować bez żadnych utrudnień. I tu chodzi nie tylko o systemy transakcyjne. Możemy sobie przypomnieć o tym, że dużo przedsiębiorstw posiada hurtownie danych, zbiory danych właśnie big data, nieustrukturyzowanych, gdzie też takie dane są trzymane. A z drugiej strony musimy zapewnić od strony procesów biznesowych, że taki wniosek będzie przebiegał również bez zakłóceń. To znaczy, że we wszystkich punktach kontaktu z klientem, w tym również biuro obsługa klienta, będzie wiedziało, jak się zachować w sytuacji, kiedy konsument taką prośbę złoży. Być może trzeba będzie wcześniej opracować już taki wniosek i dostarczyć wzór wniosku na stronie internetowej czy też do biura obsługi klienta.
A więc mamy prawo zniknąć i żeby już nikt o nas, o naszych wrażliwych danych z przeszłości, o naszej historii nie wiedział.
Tutaj, jeżeli bym mogła jeszcze dodać dwie rzeczy. Jedna rzecz odnośnie prawa do bycia zapomnianym, żeby przedsiębiorcom nie było tak łatwo. Część danych osobowych przedsiębiorcy będą zmuszeni przechowywać na podstawie innych przepisów, czy to przepisów podatkowych, czy rachunkowych. W związku z tym po stronie przedsiębiorcy będzie musiała istnieć duża świadomość tego, a które dane w przypadku zgłoszenia takiego żądania o wykasowanie danych przez konsumenta, które dane musi wykasować, a których danych wykasować z uwagi na swój własny interes nie może. I temu również ma służyć kwestia zarządzania danymi.
Warto dodać, że prawo do bycia zapomnianym w praktyce nie będzie obowiązywało w trakcie istniejącej umowy z konsumentem. Dlatego, że będziemy musieli przetwarzać przynajmniej minimalny zakres danych na potrzeby wykonania zapisów tej umowy. Natomiast wszystkie zgody dodatkowe, które udzielił konsument, chodzi o zgody marketingowe, jeżeli konsument je wycofa, i uwaga, może będzie mógł je wycofać pewnie w dowolnym kanale, tak samo dogodnie jak je złożył, również od strony przedsiębiorców musimy się zabezpieczyć przed taką sytuacją, wówczas przedsiębiorca będzie wtedy już zmuszony do usunięcia takich danych. W praktyce może to spowodować duże zamieszanie w działach marketingu, czy też działach CRM, dlatego że często działy te opierały swoją działalność na przetwarzaniu różnego rodzaju informacji. Wspomnieliśmy już wcześniej na temat profilowania klienta. Profilowanie oznacza, że zbieramy na temat konsumenta szereg informacji dotyczących jego zachowań, geolokalizacji, jak się przemieszcza, dane dotyczące jego statusu też społecznego, czy też ekonomicznego. Na tej podstawie tworzymy profil marketingowy.
A nawet tego, jakiej muzyki słucha i gdzie się ubiera.
Dokładnie. Na tej podstawie tworzymy pewien profil marketingowy i jesteśmy w stanie odpowiednio dopasować ofertę dla klienta, czy też dosprzedażową, czy też nową ofertę. Powszechne staje się zjawisko, że firmy dodatkowo oprócz tych danych, które zbierają wewnętrznie w swoich systemach na podstawie już umowy, wzbogacają swoje zbiory danych z danymi zewnętrznymi. Na przykład na podstawie tego, jak osoba klika w internecie, zbierane są ciasteczka. Oczywiście też trzeba na to wyrazić zgodę, żeby takie ciasteczka były zbierane.
I dla świętego spokoju każdy klika, że się zgadza.
I takie zbiory danych trafiają w pewnym momencie do jakiejś big data i na tej podstawie będziemy w stanie profilować klienta, czyli jego zainteresowania, jakieś plany nawet na przyszłość, chociażby czy chce wyjechać na jakąś wycieczkę, i na tej podstawie oferować mu na przykład ubezpieczenie.
No i z jednej strony widzimy tu biznes i nowoczesny marketing, ale jednak wciąż na pierwszym miejscu jest ta wartość najważniejsza, prywatność konsumenta. I zapewnieniu tej prywatności ma służyć też nowa zasada. Nawet dwie zasady, nawet prywatność w fazie projektowania tych systemów i jeszcze prywatność w ustawieniach domyślnych. Bardzo mądrze to brzmi, proszę o wyjaśnienie.
Zasada prywatności w fazie projektowania oznacza, że organizacja powinna zapewnić wszystkie środki bezpieczeństwa, w tym też techniczne i organizacyjne, na całym cyklu życia trwania produktu. W szczególności chodzi tu o proces projektowania nowych systemów informatycznych, nowych rozwiązań informatycznych, czy też projektowania nowych usług. Czyli już od momentu definiowania wymagań dla takiej aplikacji, później jakby projektowania, budowania, testów, wdrożenia, później utrzymania, trzeba będzie zapewnić środki bezpieczeństwa, w tym również zadbać o bezpieczeństwo użytkowników tych systemów. Bo tutaj jakby możemy zwrócić uwagę na to, że nie tylko dane klienta są przechowywane w tych systemach, ale również dane osób, które mają dostęp do tych systemów. Są to pracownicy instytucji, to są również dane osobowe.
Tak jest. I natomiast jeszcze zdefinijmy tę prywatność w ustawieniach domyślnych. Jeżeli dobrze to odczytuję, taka jest zasada.
Tak, jest to zasada, która po angielsku brzmi privacy by default. Oznacza to, że domyślnie uznawany jest minimalny zakres danych, który możemy przetwarzać na minimalny okres czasu i przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, żeby te dane były bezpieczne. To oznacza w praktyce, że nie możemy założyć, że z góry konsument nam wyraził zgodę na przetwarzanie wszystkich swoich danych osobowych na nieokreślony okres czasu. Musimy założyć, jeżeli klient, konsument nie wyraził innej zgody wcześniej, że możemy przetwarzać tylko i wyłącznie minimalny zakres danych na konkretny określony cel związany z umową, ograniczyć okres przechowywania tych danych, dlatego że przechowywanie tych danych na okres dłuższy niż na przykład na okres umowy musi wiązać się z jakimś innym obowiązkiem wynikającym z innej ustawy i również zapewnić wszystkie procedury bezpieczeństwa, w tym również szyfrowanie tych danych na wypadek ewentualnych wycieków.
Takie duże zadania dla firmy mogą powodować, po pierwsze, duże wyzwania organizacyjne, ale jak to zwykle w zarządzaniu bywa, trzeba przydzielić te zadania konkretnej osobie. Czy to oznacza, że w firmie powinien powstać taki inspektor danych?
W niektórych przypadkach powołanie inspektora ochrony danych będzie obowiązkowe. Będzie to szczególnie obowiązkowe w dużych firmach, które przetwarzają dane wrażliwe albo przetwarzają tych danych naprawdę sporo. Natomiast samo powołanie inspektora ochrony danych na pewno, nawet w mniejszej firmie, będzie bardzo mile widziane przez regulatora. Obecnie w niektórych firmach funkcjonuje ABI, czyli administrator bezpieczeństwa informacji. Jest to osoba, która w praktyce łączy funkcje prawne, funkcje z zakresu compliance, funkcje z zakresu znajomości systemów informatycznych, po to, aby zapewnić właśnie zgodność przetwarzania danych z prawem. Teraz zamiast ABI-ego będziemy mieli inspektora ochrony danych. Ten inspektor ochrony danych różnił się będzie od swojego poprzednika, chociażby tym, że będzie mógł to być jeden podmiot, jedna osoba bądź też jedna firma powołany dla kilku spółek z grupy. Jest to, powiedzmy, regulacyjną nowością, wprost bowiem dotychczas nie było w żadnych przepisach takiego wskazania. Więc z jednej strony powołanie inspektora ochrony danych może nam pomóc w wykazaniu przed regulatorem, że traktujemy kwestię ochrony danych w sposób poważny. Z drugiej strony kwestia powołania jednego podmiotu dla jednej osoby, dla kilku podmiotów, również może nam szereg procesów ułatwić. W teorii może być powołana jedna osoba dla całej grupy, również w przypadku spółek pochodzących z różnych państw. Jak to w praktyce będzie, zobaczymy, chociażby dlatego, iż wydaje się, że po stronie inspektora ochrony danych powinna istnieć łatwość i możliwość komunikacji z regulatorem w języku krajowym. W związku z tym jeden inspektor ochrony danych na całą grupę, w teorii tak, a jak to będzie w praktyce, zobaczymy.
Ale myślę, że problemu z porozumiewaniem się w języku polskim nie będzie w przypadku małych firm, które na przykład prowadzą sklepy internetowe. U nich większym problemem będzie to, że jeżeli cała firma liczy 3 albo 4 osoby, to przecież nie będzie powoływany wśród nich inspektor. Prawdopodobnie trzeba będzie się połączyć w kilka spółek, firm, osób fizycznych. Jak to będzie wyglądało?
W takiej sytuacji, w przypadku takiej małej spółki, która nie przetwarza danych na dużą skalę, wydaje się, że powołanie inspektora ochrony danych nie będzie potrzebne. Zresztą byłoby to z drugiej strony w praktyce bardzo trudne. Natomiast na pewno będzie musiała istnieć osoba, która nad przestrzeganiem danych będzie czuwać. I tutaj przychodzimy do kwestii, co przedsiębiorca powinien zrobić, aby działalność jego firmy była zgodna z RODO.
Zapewnić gabinet dla takiego inspektora, podobnie jak dla inspektora BHP.
Ja bym poszła trochę w...
Albo szefa organizacji związkowej.
Przy małych firmach spróbowałabym pójść troszeczkę w inną stronę. To znaczy, taki przedsiębiorca powinien spróbować sobie najpierw odpowiedzieć na kilka pytań. Bo pamiętajmy, że jeżeli chodzi o RODO, ono będzie dotyczyło oczywiście dużych firm, ale również firm z sektora MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw. I można by sobie wyobrazić, że właśnie, tak jak pan wspomniał, taka kilkuosobowa firma rodzinna może nawet do tego momentu nie zdawać sobie sprawy, że jest objęta przepisami rozporządzenia. Stąd sugerowałabym zadanie sobie kilku pytań, które pomogą nam odpowiedzieć, jak bardzo moja firma wymaga wdrożenia RODO. Po pierwsze, czy wiem, jakie dane osobowe, w jaki sposób uzyskane, na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu są przetwarzane w mojej organizacji? Czy jestem przekonany, że dane, które podprzetwarzam, są danymi niezbędnymi do celu, w jakim są przetwarzane? Czy osoby, których dane są przetwarzane, mają dostęp do przejrzystej, do wyrażonej łatwym językiem informacji o tym, jakie dane są przetwarzane, w jakich celach, w jaki sposób? Czy wiem, w jaki sposób zgody na przetwarzanie zostały uzyskane i jaką mają treść? I przykładowo, czy w mojej firmie istnieje procedura pozwalająca na zapewnienie, że regulator w przypadku naruszenia ochrony danych zostanie o tym poinformowany w przeciągu 72 godzin. I to też jest dosyć istotna nowość. Jeżeli chodzi o procedurę zgłaszania incydentów, to poza dużymi firmami, takimi jak przykładowo firmy telekomunikacyjne, możemy się spodziewać, że w innych podmiotach taka procedura nie występuje.
A co jest takim incydentem?
Wyciek danych. Chociażby.
Zgłoszony przez konsumenta czy kogokolwiek,
to,
tak?
To nie musi, ten wyciek danych nie musi być zgłoszony przez konsumenta. Może być zauważony przez konsumenta i zgłoszony do przedsiębiorcy. To jest oczywiście jedna sprawa. Ale z drugiej strony może być to również wyciek danych, który zauważy sam przedsiębiorca. Ma on wtedy obowiązek poinformować niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 72 godzin regulatora o takim stwierdzonym wycieku danych, ale ma również obowiązek poinformować o tym konsumenta. I tutaj przedsiębiorca naraża się na sankcje dwojakiego rodzaju. Z jednej strony na sankcje w postaci kary finansowej nałożonej przez regulatora, ale z drugiej również na utratę reputacji.
To jest bardzo poważna sprawa, zwłaszcza dla dużych firm, ta reputacja. Czy wobec tego w firmie dużej, kilkusetosobowej albo jeszcze większej, działającej na skalę międzynarodową, wdrażanie powinno się odbywać trochę inaczej?
W dużej firmie rekomendujemy przeprowadzenie troszeczkę bardziej złożonego projektu.
Pewnie audytu na początek.
Dokładnie, takiej oceny, w którym miejscu jesteśmy, jak duże są rozbieżności w kontekście wymagań rozporządzenia. Więc na początek warto przeprowadzić taki dosyć złożony projekt i spojrzeć na dokumentację, procesy biznesowe, systemy IT, wspomnianą architekturę danych, z punktu widzenia zarówno bezpieczeństwa, z punktu widzenia prawnego i z punktu widzenia tego efektywnego zarządzania danymi, o których wspomnieliśmy wcześniej. Taki projekt powinien uwzględniać ocenę poziomu przygotowania organizacji do wymogów rozporządzenia. Powinien zawierać wyniki analizy luki oraz oceny ryzyka.
Wyniki analizy luki w czym?
Chodzi konkretnie o rozbieżności pomiędzy tym, jakie są wymagania rozporządzenia, a stanem faktycznym. Jak duże są te rozbieżności? Jak poznamy wszystkie rozbieżności w procesach i systemach IT w stosunku do przepisów rozporządzenia, będziemy mogli przygotować mapę drogową wdrożenia, która powinna uwzględniać zarówno rozwiązania tymczasowe, jak i docelowe. Czasami zmiany te będą musiały być wdrożone w systemach transakcyjnych, ale też w systemach analitycznych. Co w praktyce może oznaczać, że zakres przetwarzanych danych, na przykład na cele profilowania, o których mówiliśmy wcześniej, będzie wymagał zmiany, czyli będziemy musieli też zmienić algorytmy w tych systemach. Tak więc tego czasu wcale nie mamy tak dużo.
Na szczęście mamy na to jeszcze ponad rok i myślę, że zarówno małe firmy, które być może w tym momencie właśnie tutaj z naszego podcastu się dowiadują o tych sprawach, jak i firmy duże, pewnie już uświadomione, jeszcze sobie poradzą. Ale jeżeli nie dopełnią obowiązków, mogą się liczyć ze sporymi sankcjami. Z tego co wiem, to nawet do 20 milionów euro albo 4% globalnego obrotu międzynarodowej grupy. Dość drastyczne kary, prawda, pani Agata?
Unijny ustawodawca, wprowadzając rozporządzenie, zdecydował się na wprowadzenie bardzo wysokich kar. Takich, których wydaje się na polskim rynku jeszcze nikt wcześniej nie widział.
To są kary dość wysokie, tak jak powiedziałem, ale domyślam się, że w przypadku mniejszych firm no, nie będzie to 20 milionów euro, jeżeli firma ma milion obrotu miesięcznie.
Zwróćmy uwagę na to, że te kary nie będą musiały sięgać maksymalnych wysokości, a wysokość kary będzie zależała od tego, jaki jest stopień naruszenia, a jaki będzie stopień powiedzmy, przewinienia czy zawinienia zachowania po stronie przedsiębiorcy, ale również od tego, jakie podjął działania w celu zabezpieczenia się i w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem. I takimi krokami może być z jednej strony powołanie inspektora ochrony danych, z drugiej wdrożenie odpowiednich procesów w organizacji i procedur, a przede wszystkim zorientowanie się, co się dzieje z danymi klientów i w jakim zakresie jestem w stanie wykonać te wszystkie obowiązki, które nakłada na mnie rozporządzenie.
No, czyli takie okoliczności łagodzące. A powiedzmy jeszcze, kto będzie wymierzał te kary?
Kary będzie wymierzał nowy podmiot, czyli prezes Urzędu Ochrony Danych. Obecnie, jak wiemy, funkcjonuje GIODO. Natomiast a propos prezesa Urzędu Ochrony Danych, za dużo na razie nie wiemy.
To jest właśnie ta niewiadoma, którą nam pozostawia projekt ustawy będący jeszcze we wstępnej fazie.
Dokładnie.
Ale jak rozumiem, od orzeczonej kary administracyjnej będzie się można odwoływać. No chyba ta zasada ogólna administracyjna zostanie utrzymana.
Od kary będziemy mogli się odwoływać. Natomiast to, co krytykowane jest również przez środowiska przedsiębiorców, to jest chociażby to, iż projekt ustawy nie chroni przedsiębiorców przed nadmierną kontrolą przez prezesa urzędu w zakresie przestrzegania standardów ochrony danych osobowych. Nie obowiązuje nas przepis chociażby o zakazie łączenia kontroli. Więc prezes urzędu będzie dysponował szeregiem środków, żeby stwierdzić, czy naprawdę te dane są naruszane i w jakim zakresie.
Brzmi to dość groźnie, ale jak będzie, to jeszcze zobaczymy. Mam nadzieję, że ta nasza audycja przynajmniej naświetliła wielu przedsiębiorcom ogrom zadań, jakie ich czeka w związku z wprowadzeniem nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Moimi gośćmi w programie były panie Agata Jankowska-Galińska, radca prawny w kancelarii Deloitte Legal i pani Joanna Miernik, menedżer w dziale doradztwa strategiczno-technologicznego Deloitte Digital. Więcej informacji o nowym systemie ochrony danych osobowych można odnaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/ochrona-danych-osobowych, pisane łącznie. Ja paniom bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejne audycje podcast Deloitte Podatki na Prawo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Słuchaliśmy podcastu Deloitte Podatki na Prawo. Wszystkie odcinki na stronie www.deloitte.com/pl/podatki-na-prawo. Dziękuję bardzo, mówił Paweł Rochowicz.